Błogosławiony niech będzie Bóg, który pozwolił nam zebrać się dzisiaj razem, który w tysiącach miejsc na całym świecie teraz posyła swoje słowo do zborów, wychowuje swoje dzieci, wciąż się zajmuje nami. Niech będzie Jego imię błogosławione. Chciałbym Was prosić, byśmy na chwileczkę powstali i podziękowali za to Bogu. Nasz Ojcze w niebiesiech, serdecznie Ci dziękujemy, że tak nas ukochałeś, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jacy jesteśmy, Ty wciąż zajmujesz się nami, aby wykształtować w nas obraz Syna Twego, umiłowanego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj posyłasz swoje słowo do wszystkich zborów, tam, gdzie ludzie pragną słyszeć Twoje słowo, gdzie się zgromadzili i czekają, by usłyszeć Twój głos. Dziękujemy Ci za to, co do nas tutaj zebranych mówiłeś do tej pory. Dziękujemy Ci, że Tu jesteś w Duchu Świętym. I prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił dalsze nasze rozważanie, aby nasze życie mogło być coraz bardziej wypełnione Twoją treścią, aby nasze serca mogły coraz bardziej dla Ciebie być otwarte, abyś Ty był prawdziwie w naszym życiu uwielbiony. Amen. Usiądźmy. Ten skarb mamy w glinianych naczyniach i czasem trzeba tymi glinianymi naczyniami trochę poruszyć też, prawda? Uważać tylko, żeby się nie rozsypały. Bo po 40 ja już to odczuwam, coraz trudniej z tymi naczyniami tak nieraz bywa. Serdecznie dziękuję za to, że mogę być wśród Was, że w takim uroczystym dla zboru czasie dany mi jest przywilej, aby tutaj z Wami budować swoje życie, budować wspólnie nasze życie, by wspólnie zwracać się do Słowa Bożego. Wiem od jakiegoś czasu, że nasze miasta łączy nie tylko rzeka, że łączy nas ten sam Duch, Duch Święty, i bardzo dobrze się czuję tu pośród Was, bracia i siostry, i dziękuję raz jeszcze, że mogę tu być. Wczoraj wspomnieliśmy nieco o takim zjawisku dewaluacji i odwracania wartości. Mówiliśmy, że kłamstwo, które starsi ludzie pamiętają, było czymś nagannym, zaczyna być czymś pozytywnym, chwalonym, już nawet przez naukowców. Jeszcze ze szkoły pamiętamy, jak to było, że kiedy ktoś z nas uczył się pilnie, to chociaż jest to obiektywnie rzecz biorąc pozytywne, dobre, to każdy powinien się móc szczycić tym, że się uczy pilnie, że poodrabiał lekcje. Ale jak się przychodziło do klasy, to tak jakoś nie bardzo było się przyznać, że człowiek lekcje poodrabiał, że wszystko, że jest nauczony. No i tak czasem trzeba było jakoś tak, miał zrobione, wiedział, ale ja nie jestem przygotowany tak całkiem, żeby w klasie nie wypaść źle. Pamiętacie? Było tak czasem. No bo w klasie nie było to wcale czymś pozytywnym, że człowiek się uczy. Zaraz go nazywali kujem. I ten był w porządku, kto zamiast się uczyć, to gdzieś tam sobie chodził tam i tak dalej. Muzyki słuchał, na piwo poszedł i tak. No to, co jest pozytywne, w pewnym środowisku okazywało się negatywne. A na przykład dziewictwo, zachowanie dziewictwa aż do zawarcia związku małżeńskiego. Wspaniała postawa, godna pochwały, godna naśladowania, to się Panu podoba, to jest zgodne z moralnością Słowa Bożego. Ale w niektórych środowiskach, wśród młodzieży, jeśli jakaś dziewczyna zachowuje dziewictwo, to już musi się krępować prawie tego i wstydzić. No bo jak to, albo że chłopak, on nie poznał dziewczyny, aż ożenił się. Co ty? I on się już tam wije tak, żeby się nie przyznać. Chce być czysty, chce być w porządku. Ale w pewnym środowisku to jest wstyd. Bo chlubą jest to, że na lewo i na prawo zażywa. A uczciwość w pracy. jak ktoś nawet śrubki z fabryki nie weźmie. Kiedy pilnie szef pojechał, a on wie, że do 14 pracuje i pracuje. Taka postawa, obiektywnie rzecz biorąc, powinna być chwalona. A jak często jest negowana, wyśmiewana. Co ty taki pracuś jesteś? No przecież on pojechał, chodź tu na kawę. I tak można by mnożyć te przykłady. Mówię o tym dlatego, moi ukochani, że to zjawisko dotyczy i dosięga również kręgów chrześcijańskich. Chrześcijanin dobrze mówiący o swoim zborze jest coraz częściej uważany za zaślepionego prostacka, który nie ma zdolności samodzielnego myślenia. Natomiast chrześcijanin pełen krytyki, buntu, samowoli, negacji, taki, który bez skrupułów depcze różne świętości, autorytety, taki człowiek uchodzi za człowieka dojrzałego, odważnego, samodzielnie myślącego. O, to jest brat. Chrześcijanin, który przez całe życie pozostaje wierny swojemu zborowi, uczestniczy we wszystkich nabożeństwach. Taki coraz częściej bywa posądzany albo o dewocję, albo o martwą religijność. Lata na te nabożeństwa i co mu to daje? Natomiast chrześcijanin szwędający się po zborach, zmieniający zbory jak rękawiczki, taki człowiek uchodzi za niezależnego, prawdziwie wolnego człowieka. On robi to, co uważa za stosowne w danym momencie. Chcę dzisiaj razem z wami mówić o naszym stosunku do własnego zboru. Wiem, że tutaj są dzisiaj goście, przyjechaliście, wasze zbory gdzieś może są nawet w pobliżu. Chcę zrobić to zastrzeżenie, żebyście nie odebrali, że ja w was uderzam dzisiaj i was przepędzam z tego zboru, bo to nie jest wasz zbór. Dzisiaj jest tu wyjątkowa okoliczność, jest święto zboru i mile jesteście widziani, niech Bóg wam błogosławi. Ale każdy z nas, niech słuchając tego, rozważając to, co będziemy mówić, niech odnosi do swojego stosunku do własnego zboru, bowiem chcemy wziąć pewną lekcję dla naszego takiego życia właśnie zborowego. Zacznijmy od tego, że związek między Chrystusem a Kościołem jest w Słowie Bożym porównany do związku między mężem a żoną. Znamy to porównanie z listu świętego Pawła do Efezjan z 5 rozdziału. Apostoł napisał, że związek między kobietą a mężczyzną to tajemnica wielka, lecz on odnosi to do Chrystusa i Kościoła. I ten związek, no wiele mówi o tym, jaki powinien być związek między nami i Panem Jezusem. To, jaki mamy związek ze własną żoną, jak ją kochamy, jak kochamy swego męża, ma to ilustrować nam, podpowiadać, jak powinniśmy odnosić się do naszego Zbawiciela. Oczywiście odwrotnie także, bo no niestety nie zawsze nasz związek małżeński może być wzorcem do naszych relacji z Panem Jezusem. Może lepiej odwrotnie czasem niech by było. Ale jest to ilustracja, która pomaga no, pozostawać we właściwym stosunku między sobą. Wiemy dużo i czytamy i przeżywamy, jak Pan Jezus umiłował Kościół. Jak On nas kocha, jak On się nami zajmuje, jak siebie samego oddał za nasze grzechy, byśmy mogli otrzymać przebaczenie, byśmy mogli być usprawiedliwieni, byśmy mogli żyć z Bogiem. Miłość Jezusa jest wszystkim, czego potrzebujemy tak naprawdę. I wiem, że każdy z nas delektuje się miłością Pana Jezusa. doceniamy tę miłość, kochamy Go. Jak tak zaczniesz myśleć o tym, ile On dla Ciebie zrobił, kim jest dla Ciebie dzisiaj i co najważniejsze, kim jest na całą wieczność, na przyszłość, to w sercu pojawia się pragnienie odwzajemnienia tej miłości, prawda? No, pragniemy odwzajemnić tę miłość. I Bóg nawet powiedział, nawet wezwał nas do tego. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko odwzajemniali, kiedy sami jesteśmy tak poruszeni Jego miłością. Ale Bóg dał przykazanie, już było dzisiaj wspomniane. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, ze wszystkich sił i ze wszystkich myśli. Wierzący człowiek tak ma miłować Boga. I tak miłuje Boga. No ale pojawia się pytanie i nie każdy wierzący na pewno sobie nieraz je zadawał. Jak mam miłować niewidzialnego Boga? No jak mogę? No żonę to mogę przytulić, powiedzieć jej, że ją kocham, no i tak poczuć, że no jesteśmy razem. No ale jak Pana Boga, tak można Go objąć i przytulić. Tak Cię kocham, Panie Boże. No jak kochać niewidzialnego Boga? Słowo Boże wyraźnie nas poucza, daje nam sposób na to, by praktycznie miłować Boga. Tę miłość do Boga wyrażamy poprzez miłość do poszczególnych braci, prawda? Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Czyli miłość do niewidzialnego Boga wyrażamy miłością do widzialnego człowieka. Logiczne. Myślę, że zrozumiałe. Zgadzacie się z tym wszyscy? Miłość do Boga wyrażamy miłością do braci. Jest jedyny sposób, taki, który może zweryfikować naszą miłość do Boga. Miłość do człowieka, miłość do bliźniego. Możesz nie wiem, co mówić, Panie Jezu, ja Cię tak kocham, Panie. A jak masz, jak spojrzysz na brata, czy na siostrę, czy na, i Ci tam coś aż, to lepiej tego nie rób, bo tylko możesz Boga bardziej jeszcze rozgniewać i zasmucić. Takie mamy przykazanie, by ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. Ja was bardzo miłuję. Powiecie, no łatwo ci, bo no, nas nie znasz. Tak, to jest prawda. Więc nie sprawdzamy tej miłości prawdziwej przez to, że gość z Gdańska przyjedzie do Wisły i powie, że tym wierzącym, że ich kocha. Bo pojutrze pojedzie i nawet nie będzie okazji, żeby to spraktykować w codziennym życiu. Tę miłość do Boga ja wyrażam miłością do ludzi, z którymi żyję na co dzień. Tak samo jak wy. Możecie powiedzieć do mnie, my cię bracie też miłujemy. Ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, czy miłuję swoją żonę, swoje dziecko, swoją teściową, swojego ojca, swoją matkę, swojego sąsiada i tak dalej. Tutaj, gdzie żyjesz, gdzie mieszkasz. A teraz przenieśmy się na kwestię naszego stosunku do Kościoła, bo przed chwilą mówiliśmy o stosunku do Boga i o tym, że miłość do Boga wyrażamy miłością do ludzi. Wierzący ludzie miłują Kościół. Prawdziwie wierzący ludzie miłują Kościół Jezusa Chrystusa, prawda? Mamy taką pieśń, o jakże kocham Twój Najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Lubicie tę pieśń? Ona wyraża nasze uczucie w stosunku do Kościoła, do społeczności świętych, do naszych ojców w wierze, do tych, którzy głosili nam Słowo Boże, do tych, którzy dzisiaj nas pobudzają do miłości, do dobrych uczynków, jak słyszeliśmy, do tych, którzy się troszczą o nas, którzy nam tłumaczą Słowo Boże, którzy nas wspierają i tak dalej. Mamy gorące uczucia pod adresem całego ciała Chrystusowego. Ale Kościół to nie jest tylko, wiecie, no, ta grupka ludzi, która tutaj się zebrała. Kościół, jak wiemy, to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest Kościół, ten pielgrzymujący, czyli my, bracia i siostry, którzy żyją na całym okręgu ziemi aktualnie, wierzą w Jezusa Chrystusa i naśladują Go, ale to także jest Kościół już uwielbiony. To między innymi brat Stanisław Drobisz, którego już tutaj nie ma i możemy go widzieć, a on należy do Kościoła, prawda? To wszyscy nasi poprzednicy w wierze, którzy zasnęli w Chrystusie. Mało tego, Kościół, oblubienica Jezusa Chrystusa, to także ci, którzy być może jeszcze dzisiaj gdzieś tam w rynsztoku leżą. Jeszcze się nie narodzili na nowo, ale za tydzień, za miesiąc nawrócą się i to też jest Kościół. No i śpiewamy, jak kocham Kościół Twój. Jak można kochać tak szeroko pojęty Kościół, no wręcz niewidzialny. Jak można? No przecież wszystkich nie widzimy. Tam gdzieś teraz w Afryce skaczą, tańczą i tam uwielbiają Boga. I jakbyśmy się tam znaleźli, nie wiem, czy byśmy byli zachwyceni nawet. Jak oni się, co to oni robią tutaj? Jak miłować tak wielką, niewidzialną zbiorowość? Odpowiedź jest prosta. Miłość do całego Kościoła wyraża się miłością do własnego zboru. Nawet jeżeli byście mi tu próbowali zarzucić, że to jest uproszczenie, ja dzisiaj taką tezę chciałbym postawić i ją obronić. I razem z wami dzisiaj spojrzeć na tę kwestię miłości do Kościoła poprzez pryzmat miłości do własnego zboru. Miłość, prawdziwą miłość, no, wyraża się poprzez dążenie do ścisłego związku między obiektami miłości. I jeżeli mówimy o tym, że miłujemy zbór, miłujemy społeczność ludu Bożego, to ona się wyraża po pierwsze poprzez przynależność do zboru, poprzez członkostwo w zborze. Co byśmy powiedzieli o zdrowym mężczyźnie z naturalnym pociągiem do kobiet, który się nie żeni, przybywa mu lat, on się nie żeni i nie dlatego, że nie ma kandydatki, bo co? Ale on się nie żeni, ponieważ tak jest wygodniej. Co byśmy powiedzieli o takim człowieku? A to co powiedzielibyśmy o takiej parze, o mężczyźnie i kobiecie, którzy żyją na tak zwaną kocią łapę, mijają lata, a oni się nie pobierają, nie zawierają związku małżeńskiego, bo tak jest lepiej, bo jakby się coś popsuło, to bez żadnych konsekwencji, bez żadnych trudności można się po prostu rozejść. Co byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy, to są postawy naganne. Dzisiaj małżeństwo jest w wielkiej niełasce. Wiecie o tym, widzicie to. Nawet tu wczoraj w rozmowie wspomnieliśmy, że dzisiaj homoseksualiści bardziej zabiegają o zawarcie legalnego związku niż mężczyzna i kobieta zakochani w sobie. Do takich rzeczy dochodzi. Takim ludziom, czy w takich sytuacjach mówimy za apostołem Pawłem, ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niech ma własnego męża. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale. I tę zasadę przenieśmy, zastosujmy do sprawy przynależności do zboru, do własnego zboru. Do tych, którzy potrafią jakoś tak przez całe lata żyć bez zboru, bez przynależności do zboru, moglibyśmy, trawestując to wezwanie apostolskie, powiedzieć, ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa duchowego, każdy niechaj ma swój zbór. Niech należy do swojego zboru, niech ma związek, niech będzie związany ze swoim zborem. Bo inaczej, wiecie, jest jak taki młodzieniec, który nie żeni się, ale oczywiście kocha. Jak najbardziej kocha. Raz tę, a raz tamtą. I tacy wierzący są, oni lud Boży, ojojoj, kochają bardzo. Raz sobie tu pojadą, raz tam sobie pojadą. Dla tych, którzy wprawdzie decydują się, żeby należeć do określonego zboru, ale po krótkim czasie już im się coś w zborze nie podoba i się przenoszą do następnego i do następnego, do tych powiedziałbym, stosując słowa, które Pan kiedyś skierował do Samarytanki, powiedziałbym tak: dobrze powiedziałaś, nie mam zboru. Należałaś bowiem już do 5 zborów, a i ten, do którego teraz należysz, nie jest Twoim zborem. Bo to jest tylko kwestia czasu i już będziesz szukać następnego. Wiecie, nie wiem, czy Wy tutaj to zauważacie, ale tak w skali kraju zauważam coraz więcej takiego duchowego wszeteczeństwa. Powiecie, że wszeteczeństwo duchowe to jak jakieś obce bogi zaczynasz czcić. Ale pomyślmy dzisiaj też w tym kontekście o wszeteczeństwie duchowym, bo wszeteczność duchowy to ktoś, kto odrzuca wszelkie normy, poza normą własnej racji, własnego poglądu, własnej przyjemności, głosu własnego serca. Tak jak wszetecznik taki rasowy w sensie fizycznym, on nie kieruje się żadnymi normami, jego nie obchodzą żadne normy. Dla niego jest ważne, co jemu się chce, co mu się podoba i to robi. I tak czasem w tym sensie duchowym niektórzy wierzący ludzie postępują. I chciałbym dzisiaj wezwać was, moi kochani, siebie samego także, byśmy w imię miłości do Boga i miłości do Jego Kościoła, do całego Jego Kościoła, miłowali swój zbór. Byśmy ukochali, umiłowali swój zbór. Miłuj swój zbór, to znaczy po pierwsze, bądź wiernym członkiem swego zboru w dniach dobrych i złych. Pamiętacie przyrzeczenie małżeńskie? Większość z nas takie przyrzeczenie, tak myślę, że większość składała kiedyś w swoim życiu. Obiecywaliśmy swojemu współmałżonkowi, że będziemy miłować, troszczyć się i tak dalej w dniach dobrych, jak i złych. Ślubowanie małżeńskie dzisiaj coraz częściej w praktyce stosowane jest tylko w dniach dobrych. Tak, jest dobrze, kocham cię. Gdzieś tam, a jak to trzeba ten pozew złożyć? Pytają. Z przerażeniem. Słuchajcie, nie chciałbym tego powiedzieć, ale nawet już w naszych zborach wierzący zaczynają sięgać po ten instrument rozwodu, bo przyszły dni złe, bo on nie jest taki, jak ja myślałam, że będzie. Ona nie jest taka, ona jakaś taka, jakaś się inna trochę zrobiła, zgrubła mi. Nie mogę już. Z tą kobietą nie można wytrzymać. Dni złe przyszły. Przed laty, pamiętam 20 lat temu, jak żeśmy usłyszeli, bracia, że gdzieś w Ameryce wierzący się rozchodzą, to już mówiliśmy, Ameryka. To Ameryka. A dzisiaj w Polsce coś takiego zaczyna się dziać. Nie idą lepsze czasy. Mamy, jeśli chodzi o nasz stosunek do zboru, bo o tym praktycznie chcemy mówić, a posługujemy się tą ilustracją za radą Słowa Bożego, mamy dzisiaj zjawisko porzucania zboru przez wierzących. Oto jakaś chrześcijanka mówi, odchodzę stąd, bo przestało mi się podobać w naszym zborze. A kto to powiedział, że zawsze ma się podobać? W dniach dobrych i złych nasz związek z Panem i Jego Kościołem jest na dobre i na złe. Nie chcę już tutaj dłużej być, bo się rozczarowałem pastorem. On kiedyś poświęcał mi więcej czasu, a teraz to nie ma dla mnie czasu. Czemu jest jakimiś innymi ludźmi? To co to za duszpasterstwo? Odchodzę. Przyszły trudniejsze dni i już jest zjawisko porzucania zboru. Mamy też zjawisko włóczenia się po zborach, od zboru do zboru. W tym tygodniu dobry kaznodzieja jest w tym zborze, to sobie tam pojadę. Następnie słyszałem, że w tamtym zborze będzie, to siostro, bracie, może byś ze mną pojechała, przytul nas, to Kowalski będzie głosił. Jedźmy tam, tam będzie dobry kaznodzieja, pojedziemy tam. I tak zaczyna się turystyka chrześcijańska. Podróżowanie od zboru do zboru. Mamy też zjawisko, i ono chyba najpowszechniej występuje, zjawisko zaniedbywania kontaktów z własnym zborem. Co byśmy powiedzieli o takim mężu i takim ojcu, który tylko od czasu, raz w miesiącu wpada do domu. A tak to sobie śpi tu, tam, to tam, to tam obiadek zje, to tam, to, tak różny, a to raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące wpadnie do własnego domu. To już nawet się nie chce mówić nic na temat takiego ojca i takiego męża, prawda? Bo to żaden ojciec i żaden mąż. A niektórzy wierzący tak robią w odniesieniu do własnego domu duchowego, do własnego zboru. Jeszcze nawet się tym szczycą. Nie biorą odpowiedzialności za to, żeby we własnym zborze udzielać się, służyć, być potrzebnym we swoim zborze. Tylko tak jak najmniej, bo to im daje możliwość skoczenia tu i tam i jeszcze gdzie indziej. I jeszcze gdzie indziej. Ktoś kiedyś powiedział, że miarą tego, czy jesteś naprawdę użyteczny we własnym zborze, jest to, że gdy cię zabraknie w zborze, gdy odejdziesz, gdy umrzesz albo wyjedziesz na stałe, wierzący ludzie mocno odczują twoją nieobecność. Po prostu powstanie dziura. Zobacz, będzie widać, że ciebie nie ma. Pomyśl, jak ciebie nie ma w jedną niedzielę, czy tam dwie niedziele w zborze. Czy wierzący odczuwają, że cię nie ma? Czy dopytują się, co się stało? Czy po prostu nikt specjalnie nie zwrócił uwagi? Bo ty się nie udzielasz, nie jesteś obecny w życiu zboru. Więc miłuj swój zbór, to po pierwsze bądź wiernym członkiem swego zboru w dniach dobrych i złych. W zborze bywają dni złe. Bywają dni, kiedy się specjalnie nic nie dzieje, a my przecież lud zielonoświątkowy, to musimy, żeby coś się zawsze działo. Bo jak się coś nie dzieje, to już się źle zaczyna dziać. Musi być ciągle coś nowego. Ciągle coś nowego. A ja na to odpowiadam. Wiesz, a ja jednak lubię, pomimo upływającego czasu, spać ciągle w tym samym łóżku, z tą samą kobietą. Jakoś mi nie nudzi się, że to jest ten sam dom, to samo łóżko. Jest tu coś pięknego i błogosławionego też. Więc tu nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, byli ciągle tak na takim, tak podkręceni tą potrzebą, żeby ciągle coś nowego. Bracie pastorze, coś się nic nowego nie dzieje w naszym zborze. Co to się, jakoś tak są takie dni, są takie miesiące, że niekoniecznie się dzieje coś nowego. Bądź wiernym członkiem tego swego zboru, także w takich dniach. Są dni, kiedy zbór przechodzi próbę, kiedy przychodzi duże trudności. I są tacy wierzący, że wtedy jak te szczury z tonącego okrętu już myk, uciekają. To myk i już tam, bo tam się będzie lepiej, tam będzie wygodniej. Miłuj swój zbór w dniach dobrych i złych i bądź wiernym członkiem swego zboru. Po drugie, dbaj o dobre imię swojego zboru. To znaczy, nie obmawiaj swojego zboru. Jest coś takiego, że czasem wierzący, jak tam gdzieś se pojadą, się spotkają z różnych zborów, kawkę se zrobią i zaczynają. A co tam u was? I oczywiście się zaczyna, że pastor to, 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 że starsi to, 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 że młodzież to, to, że i tak dalej. I się zaczyna. Zły to ptak, co swe gniazdo plugawi, powiada polskie przysłowie. Nie obmawiaj swojego zboru. Wyrażaj się pozytywnie na zewnątrz swojego zboru. Dobrze o nim mów, bo zawsze coś pozytywnego znajdziesz w swoim zborze. Nawet jeszcze, jeżeli różne rzeczy ci się nie podobają, to na pewno są takie, które ci się spodobają. No ty sam się po sobie podobasz, to wtedy o sobie opowiadaj. Jak ty się udzielasz w tym zborze, jak się angażujesz, jak serce, tak jak pomocą się modlisz o swój zbór. Masz możliwość o tym opowiadać i to będzie dobre, pozytywne. Ważne jest, moi kochani, żebyśmy mieli w sercu taką prawdziwą miłość do swojego zboru. Jeśli miłujemy Boga i miłujemy Kościół, to praktycznie mamy wyrazić tą miłością do swojego zboru, choćby on był malusieńki, choćby tam było nawet bardzo trudno jakoś tak, ale to jest zbór, ten zbór, do którego należy, ta garstka, to grono dzieci Bożych, pośród których Pan mnie postawił, i ukochać ten zbór, ukochać tę społeczność ponad wszystko. Nie mówi się wtedy o takiej społeczności źle, o swoim domu nie mówi się na zewnątrz źle. Pamiętam, nas na wsi była taka makatka na ścianie, jak dziecko, bo to w dalekiej przeszłości było, potem już tego nie było i tam było wyhaftowane tak: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. I oczywiście, bo zaraz ktoś powie, o to co, obłudę jaką uprawiać? Nie, ale myśl pozytywną z tego wyciągnąć. Że są rzeczy, jak to mawiał kiedyś brat Waszkiewicz, że się osobistej bielizny nie pierze publicznie. Są pewne rzeczy, które zachowujemy. My możemy ze sobą w zborze rozmawiać, mówić między sobą, to nam się nie podoba, to potrzebujemy zmienić, na to zwróćmy uwagę bardziej i tak dalej. Ale na zewnątrz, o swoim zborze, takich rzeczy nie mów. Też nie przyglądaj się biernie, gdy ktoś z zewnątrz, czy ktoś inny oczernia twój zbór. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś o twojej mamusi, którą kochasz, mówił jakieś złe rzeczy, a ty byś spokojnie, albo może jeszcze z takim wyrazem, takim akceptującym wyrazem twarzy, takim leciutkim uśmieszkiem przysłuchiwał się temu. Jakby o mojej mamusi ktoś źle zaczął mówić, to bym się uniósł świętym gniewem i zareagował. I ty, gdy ktoś o twoim zborze zaczyna mówić różne rzeczy takie, które oczerniają twój zbór, stań w obronie. Powiedz, to jest moja rodzina, to jest mój dom duchowy. Nie gadaj nic na ten temat. Zamknij się. I oczywiście nie chodzi tutaj o gniew, w sensie, żeby mu jeszcze tylko o tę postawę, która na pewno się Bogu podoba. Po trzecie, miłuj swój zbór, to znaczy buduj swój zbór. Buduj swój zbór. Wiecie, dlaczego niektóre zbory tak słabo wzrastają i tak ledwo co zipią? Bo członkowie tego zboru właśnie jeżdżą, gadają o swoim zborze, różne rzeczy, prawie ich nie uświadczysz już we własnym zborze. Tak są zdegustowani swoim zborem. A tam biedny pastor i tam może jeszcze jakaś babcia, jedna i druga, modlą się, płaczą, chcieliby, ale tych nie ma, bo oni ciągle gdzieś tam na zewnątrz narzekają na swój zbór. Buduj swój zbór. Ja obserwuję takie smutne zjawisko, powiedziałbym egoistyczne zjawisko takiego, wiecie, w imię budowania swojego życia, opuszczania własnego zboru. Sam słyszałem z ust kilku osób takie oto słowa: odchodzę z naszego zboru, bo się tu już nie buduje. Bo się tu już nie buduje. Jak człowiek to słucha, to myśli, o jaki wierzący, jak on się troszczy o swój wzrost duchowy,
jakim zajęty jest budowaniem swojego życia, że się tak zreflektował, że się tu już nie buduje, więc odchodzi, żeby gdzie indziej się budować. A powiedzcie mi, gdzie jest w Słowie Bożym taka myśl, że wierzący ma przede wszystkim myśleć, gdzie to on sam się ma zbudować? Wierzący mają przede wszystkim myśleć o tym, żeby oni innych budowali. Prawda? Przecież to, że przychodzisz do zboru, nie może być podyktowane przede wszystkim tym, że ty się tutaj masz zbudować. Jak się nie zbudujesz, to już masz prawo przed Panem Bogiem odejść z tego zboru, bo się tu nie budujesz. Nie, kiedy tu przychodzisz, to pomyśl przede wszystkim, co ty wniesiesz do tego zboru. Jak ty możesz wpłynąć budująco na innych? Jak możesz przynieść zbudowanie dla braci i sióstr? Poprzez samoobecność, poprzez modlitwę, poprzez podanie ręki, poprzez zajęcie się kimś, poprzez zrobienie czegoś, poprzez usłużenie czegoś. 100 000 różnych sposobów na to, żebyś mógł budować innych. Ale jak nie idziesz z taką myślą, jak nie siedzisz na nabożeństwie z taką myślą, jak ja mogę innych zbudować, to wkrótce stwierdzisz, ja się tu nie buduję. Najwyżej się wysypię dobrze. I nic poza tym. Kiedy myślisz, jak zbudować innych, to nawet nie zaśniesz, bo nawet kiedy słuchasz kazania, to też cały czas angażuje się, przecież przed Panem jesteśmy, żeby wpływać budująco na innych. Przez to, że powiesz amen, gdy coś, jakaś myśl ci się spodoba, dotknie twojego serca. Kiedy wzniesiesz okrzyk aleluja, kiedy wzrokiem dasz do zrozumienia, że jesteś przy tym wszystkim, co się dzieje na nabożeństwie. W ten sposób wpływasz budująco. A potem, gdy jest modlitwa, a potem po nabożeństwie, kiedy wyjdziemy tam na ten plac przed kaplicą, kiedy będziemy jedli posiłek, to wszystko okazje, różne okazje do budowania innych. Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, jak powinniśmy troszczyć się o budowanie braci i sióstr. Miłuj swój zbór, to znaczy buduj swój zbór. Więc po pierwsze, bądź na nabożeństwach. Wiecie, tego chyba nie muszę mówić, że sama obecność wierzącego wpływa budująco na innych. Kiedy inni przychodzą, powiedzmy jakiś ktoś się nowy nawrócił do zboru, przychodzi, no i wie, że tutaj jest ten brat, tamten brat, oni są starszymi, oni tu długo wierzący od samego początku, przychodzi, bo myśli sobie, jak jest, kiedy macie w tygodniu nabożeństwo? W środę. Przecież w środę to jest nabożeństwo zboru. Przychodzi taki rozgrzany, taki szczęśliwy, że nie mógł się doczekać od niedzieli do tej środy. Przychodzi, patrzy, a to 16 osób siedzi. No. A gdzie te wszystkie gwiazdy chrześcijańskie? Gdzie te filary się podziały? No jeden filar to robi, drugi tamto, tam temu się tego, temu coś w krzyżu zabolało, temu się dzisiaj już nie chciało. I nie ma, nie musisz nic mówić, ale gdy jesteś, już wpływasz budująco, bo kiedy taki przyjdzie i zobaczy, oni są, modlą się, są obecni. O, chwała Bogu. Wpływa to budująco. Nie przynosi destrukcji pomiędzy szeregi chrześcijańskie. Ale oczywiście poprzez praktyczne zaangażowanie w nabożeństwo, kiedy jest śpiew, wierzący śpiewali, kiedy się śpiewa, no ja nie wiem, tu u was nie patrzyłem tak na was, jak śpiewacie, ale u nas w Gdańsku patrzę. I smutny obrazek widzę często. Tu pieśń radosna, bo to może za wcześnie o 10:00, to może za wcześnie, żeby śpiewać. Albo a głosu nie mam, a normalnie nie śpiewam i tak dalej, wiecie. I tylko niektóre osoby widzisz, kto buduje swój zbór. A właśnie kiedy wznosimy śpiew dla chwały Pana, to buduje zbór, to buduje serca, podnosi serca, prawda? Prawda, jest w tym coś takiego, co przynosi zbudowanie. Więc buduj swój zbór, włączając się we wszystko, co się dzieje, co robicie na nabożeństwie. Buduj swój zbór poprzez okazywanie zainteresowania innym. Przyjdzie ktoś nowy. Jakie to smutne, kiedy on tak stanie. tak nie wie, co z sobą zrobić, tak Biblii jeszcze nie ma, żeby ją pamiętolić, tak to do gdzieś jakiś beret, czy może jakąś chusteczkę, czy rób, tak co postoi. Wszyscy tam, o bracie, o siostro, o jak ci miło cię widzieć i tak dalej. O postoi i poszedł. Bo co on? Co on? Buduj swój zbór, to okaż zainteresowanie. Okaż zainteresowanie tym, którzy może akurat jeszcze nikogo nie znają, ale przyszli tutaj. Dlaczegoś tu przyszli. Bóg ich tu przysłał, żebyś ty się nimi zajął. Po czwarte, buduj swój zbór, miłuj swój zbór, znaczy wspieraj pastora i starszych swojego zboru. Tragiczna rzecz się dzieje w niektórych zborach. Wierzę, że nie w waszym, ale to mówię profilaktycznie, że wierzący zamiast wspierać swojego pastora, to tylko wyszukują jego błędów, jego niedociągnięć. Tak go kochają, tak się nim zajmują, żeby czasem chłop nie pominął jakiegoś swego błędu, nie przegapił jakiegoś swego błędu. To oni już tak go wypunktują, że wszystkie swoje błędy, a nawet jeszcze parę takich, których może by kiedy w przyszłości zrobił dopiero, to oni mu już powiedzą. I to jest cała energia zboru we wspieranie swojego pastora. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Tu jest wyraźnie powiedziane, bądźcie posłuszni. Wiemy, co to jest słowo posłuszni, jakie to jest znaczenie, na czym to polega. Posłuszne dziecko. Co to jest za posłuszne dziecko? Że posłuchało i zrobiło po swojemu? Nie, że się zastosowało do tego, że nadjęło swoją wolę, że się poddało woli swoich rodziców. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym. Widzę wielkie przekleństwo stosowania pewnych zasad demokracji w zborze, że kiedy cały ogół coś zdecyduje, to wtedy tak, to wtedy trzeba, to można, to należy robić. Ale jak to pastor sam zdecydował, czy go pastor ze starszymi? O nie, ja tu nie będę, nikt mi nie będzie nakazywał, co ja mam robić. Czy to nabożeństwo jutrzejsze jest ustalone z całym zborem, bracie? Czy tylko wy starsi, żeście zdecydowali o tym? No bo jak tylko wy starsi, jak każdy członek zboru nie podniósł ręki i nie zgodził się na to, to ma prawo nie przyjść. Tak niektórzy myślą. A to jest przekleństwo. To jest przekleństwo. Wyobraźcie sobie żołnierza, który chce współdecydować o treści rozkazu, który wydaje dowódca. Bo jeżeli nie miał udziału w tym decydowaniu, wydawaniu tego rozkazu, to nie będzie go wykonywał. Bo co mi tam będzie ten dowódca rozkazywał? Ja nie jestem autorem tego rozkazu. Musimy powiedzieć, człowieku, to przecież nie, zupełnie nie rozumiesz, o co chodzi. Wyobraźmy sobie dziecko, synka w rodzinie, lat powiedzmy 14, takiego już podrośniętego, co to mówi, ja umyję samochód rodzinny pod warunkiem, że będę mógł go prowadzić. A jeżeli nie mam udziału w tym, żeby prowadzić ten samochód, to go nie będę mył. To znaczy, że coś jest nie tak z umysłem tego młodzieńca. Normalne dziecko z radością myje rodzinny samochód, chociaż wiadomo, że na ulicę wyprowadzi to tata. Tata będzie prowadził ten samochód. A on chętnie to robi, bo to jest coś wspólnego. Są pewne role w rodzinie. I potem tata jedzie, on siedzi obok, czy może z tyłu nawet kazali mu siedzieć. Siedzi, może przeżywa, że tato nie zawsze dobrze prowadzi. To fakt. Może wjedzie na to skrzyżowanie trochę nie tak. Może złapie się za głowę. Może usłyszy jakieś tam trąbienie i tak dalej. Ale to jest tata. Tata prowadzi. I jeśli to jest normalny syn, to błogosławi swojego ojca w tym, jak prowadzi. Tak samo pastor jest powołany do tego i bracia starsi, by prowadzić zbór. Może nie zawsze zrobią to tak, jak należy, Ale biada ci, bracie czy siostro, jeśli zaczynasz ich od razu krytykować, uderzać w nich, obgadywać ich, jeśli nie umiesz ich błogosławić w tym, jak oni to robią. Robią to tak najlepiej, jak potrafią. A twoim zadaniem jest ich wspierać. Wspierać. Wspierać słowem dobrym, wspierać modlitwą, wspierać pytaniem, co mogę zrobić, jak mogę Cię wesprzeć praktycznie. Taka jest wola Boża. A prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Pomyśl, bracie i siostro, czy jak najgoręcej potrafisz, tak miłujesz swojego pastora i starszych swojego zboru. Czy twoja miłość do nich jest miłością jak najgorętszą? Czy można byłoby coś tam jednak jeszcze skorygować? Czy jakoś lepiej tę miłość wyrazić? Pamiętam, kiedyś przed laty trafiłem do zboru jednego na wschodzie Polski. Przejeżdżałem i chciałem odwiedzić pastora. Zajrzałem, to było w niedzielę po południu, i zastałem pastora z jego żoną w domu, takich szczęśliwych, pełno kwiatów było, takich szczęśliwych. Myślałem, że chyba już do nieba trafili. Tacy byli szczęśliwi. A mówi, co się stało? A on mówi, Marianie kochany, tyle lat pracuję w tym zborze, 25 właśnie wybiło teraz. Nigdy nikt mi nic słowa dobrego nie powiedział, nie podziękował. Przyszli teraz, jakiś czas temu nawrócili się do zboru ludzie, którzy zmienili tę atmosferę, którzy potrafili dostrzec trud pracy pastorskiej. Dali mi taki puchar, kwiatów nam dali, zrobili nam uroczystość w zborze, podziękowali publicznie, no aż to małżeństwo zakwitło, to małżeństwo pastorskie. Wiele lat tego nie mogli doświadczyć. Czy wasz pastor doświadcza z waszej strony? Czy wy wiecie, kiedy on się urodził? Kiedy oni mają, kiedy mają rocznicę ślubu? Ile lat pracuje już? Czy się tym interesujecie? Wzywam was w imię pańskie. Miłując swój zbór, wspierajcie swojego pastora, bo nie można inaczej miłować, jak właśnie praktycznie, takie sposoby. Po piąte, godnie reprezentuj swój zbór na zewnątrz. Każdy z nas, kto należy do zboru, jest ambasadorem tego zboru, gdy idzie na ulicę, gdy idzie do pracy, w każdym miejscu. Nie mamy już prywatnego życia, bracia i siostry. Gdziekolwiek się pojemy, nawet na czasach, gdzieś tam, nie wiem, nad gorącym morzem, a gdzieś pojedziemy, tam też reprezentujemy swój zbór. Godnie go reprezentujmy. Poprzez osobiste zachowanie. Jak jedziesz i nagle ci tam na skrzyżowaniu wyjedzie jakiś, nie? Szybę szybko, jak nie masz tego, żeby przycisnąć, żeby zjechała, to musisz odkręcić ją i to, co tam powiesz, to jest reprezentowanie twojego zboru. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że odkręcisz i tam poleci, tam jak to te najbardziej popularne zwierzęta tutaj w górach się nazywają. I ten człowiek sam przerażony, że zrobił błąd, jeszcze to usłyszał i tak mu się, wiecie, ta twoja twarz, tak mu się utrwali, jak na kliszy fotograficznej. No a potem wyobraźmy sobie taką sytuację, za miesiąc jakiś dziennikarz przyjedzie do zboru, bo tam się interesują akurat religiami różnymi, no i przyjdzie tutaj do zboru i tutaj śpiewamy, uwielbiamy Boga i nagle tak zrobi jedną fotografię i tak, że tak powiem, się trafi, że to twoja twarz będzie taka na pierwszym miejscu na tej fotografii i da to do gazety. Następnego dnia ludzie gazety otwierają w mieście i ten mówi, ua, to jest ten gość ze skrzyżowania, to jest Kościół Zielonoświątkowy, a to tacy są ludzie w Kościele Zielonoświątkowym. On się będzie czytał tam dalej, co jest napisane, co ten dziennikarzyna to wypisywał, bo on wie, jacy są ludzie w Kościele Zielonoświątkowym. Godnie reprezentuj swój zbór poprzez swoje zachowanie, poprzez swój ubiór, poprzez słowa, reakcje, poprzez jakość pracy, poprzez uczciwość, poprzez gorliwość, poprzez szczerość i tak dalej. wszędzie, gdzie jesteś. Miłuj swój zbór, to godnie go reprezentuj. Jeśli kogoś naprawdę kochasz i szanujesz, to nie będziesz mu przynosił wstydu. To już ze względu na niego, na tę miłość, będziesz dbał o to, żeby nie narobić mu wstydu. I po szóste, miłuj swój zbór, to znaczy chętnie bierz na siebie odpowiedzialność wynikającą z działalności Twojego zboru, z życia Twojego zboru. Kiedy zbór żyje, on się rozwija. A to znaczy, że przybywa w nim różnych nowych obowiązków, prawda? Tak jak rodzina, jak się rozwija i dzieciaczki się rodzą, to jest coraz więcej obowiązków. Miłuj swój zbór, to znaczy chętnie bierz obowiązki. Jeśli ojciec miłuje swoje dzieci, miłuje swoją żonę, mąż, jeśli jest w nim miłość do własnej rodziny, to on chętnie bierze te obowiązki, które wynikają z życia rodziny. I te pieluchy pierze, teraz już pralki piorą, ale kiedyś trzeba było to wszystko, wiecie. Chętnie budzi się, wstaje, nie? To o, jakie przekleństwo. To dziecko ryczy po nocach. Jak w ogóle, po co ono nam? Są tacy. Teraz jest w ogóle taka moda, żeby żyć we dwoje, ale bez dzieci. Jest taki, po angielsku tak skrótowo to się nazywa DING, Double Income No Children, czyli podwójna wypłata i żadnych dzieci. I mają wszystko na dwoje wymierzone. Samochodzik taki, wiecie, tylko dwa siedzonka, z tyłu już tam nie ma dla nikogo, żeby kto mógł siedzieć. Wszystko skomponowane tak dla dwojga, żeby po prostu super sobie żyć i żadnych odpowiedzialności. Jak najmniej odpowiedzialności. Niektórzy chrześcijanie tak podchodzą, tak miłują Pana, tak miłują Kościół, tak miłują zbór, że żeby żadnej odpowiedzialności. Nie mogę. Nie tak ma być między wami, powiada Słowo Boże. Chętnie bierz na siebie odpowiedzialności. Dopytuj się, co mogę zrobić, co nowego się pojawiło, co można by było zrobić w zborze. Bądź nie takim dzieckiem, które jak matka powiedziała czy ojciec, żeby coś zrobiło, to no to już dobrze, no to zrobi, ale jak już zrobi, to tak schodzi z drogi, żeby czasem się nie spotkać znowu z mamą i tatą, bo może następne zadanie jakieś będzie. A jak się nie spotkam, zaszyję się cicho, żeby żadnych obowiązków nie było. Ty bądź inny, ty wychodź naprzeciw. Kiedy się kończy nabożeństwo, nie czmychaj czym prędzej, że ten pastor biedny miał zamiar poprosić jednego i drugiego o coś, żeby zrobili, ale ich już nie ma. Bo pastora zatrzymali tu z przodu, tam porozmawiam. On tylko tak biedny wygląda, żeby zdążyć, żeby jeszcze złapać tej siostry i brata. Oni myk, 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 już ich nie ma. I cały tydzień z głowy następny. Nie, to się dopytuj. Złap za rękaw, pastorze, bracie, siostro. Znaczy tutaj, nie wiem jak wasz zbór jest zorganizowany, ile osób, różne tam odpowiedzialności. Można zapytać, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może się do czegoś mogę przydać. To święto się szykowało. Ilu z was dopytywało się, co możecie zrobić? Czy tylko się ograniczyliście do tego, że to, co mogę zrobić dla mojego zboru, to zjeść ten wspólny posiłek, który będzie. To jest aż nadto. Nie mówię tego, żeby wam przygadać, bracia i siostry, bo nawet nie wiem, czy chociaż jedna osoba taka tutaj jest. Ale obrazuję to, bo miłować swój zbór, to znaczy włączać się. Przybywa nowych obowiązków. Trzeba je wszystkie wypełnić. Są nowe potrzeby, trzeba je zaspokoić. Kiedy w prazborze pojawiła się potrzeba, jak wiecie, tam już przy stołach nie nadążali bracia. I wdowy, te z Greków pochodzące, no nie były jakby dokładnie zaopatrzone. To bracia co mówili, a co nam greckie kobiety? Niech sobie Grecy zorganizujcie sobie do swoich kobiet. Tak zrobili? Nie. Modlili się, wybrali spośród siebie mężów pełnych Ducha Świętego, żeby się zatroszczyli o nich. Podjęli to nowe wyzwanie, nowe zadanie. I każdy zbór musi być po prostu czujny i nowe zadanie wypełniać, ale do tego potrzeba ludzi, którzy się będą angażować. Więcej obowiązków, to oznacza większy dyskomfort, to znaczy także rezygnacja z własnych planów. Zaplanowałeś sobie, że wyskoczysz sobie gdzieś w górki tam gdzieś, ale tutaj okazuje się, że w zborze trzeba posprzątać po tym wspólnym posiłku. Mówisz, sorry, mówisz do żony. A żona jak wierząca powie, niech Cię Bóg błogosławi, to ja też Ci jeszcze pomogę. I zrobimy to, co tutaj potrzeba. Trzeba czasem zrezygnować z własnych planów. Kończąc, moi ukochani, chciałbym z całego serca Was zachęcić do tego, abyśmy kochali swój zbór. Ja wiem, że ja nie jestem w stanie tego w Wasze serca zaszczepić. Ja to dzisiaj powiedziałem, poruszyłem parę wątków różnych, ale jeśli Duch Święty nie dotknie naszych serc, to pójdziemy i wszystko będzie bez zmian. Moim marzeniem i modlitwą jest to, aby Duch Święty w Twoim sercu, w imię miłości do Boga, którą wyznajesz przecież, w imię miłości do Kościoła, którą wyśpiewujesz czasem w tej pieśni i wielu innych, żebyś miłował swój zbór. Niechby Duch Święty w Twoim sercu dzisiaj to zaszczepił. Żebyś bardziej kochał to grono ludzi ze swojego zboru, tą gromadkę wierzących, do której należysz, bardziej niż nie wiem jakie tam społeczności, mega kościoły, nie wiadomo jakie nazwiska i tak dalej. Społeczność z Twoim zborem, z Twoimi braćmi, siostrami ma być dla Ciebie cenniejsza niż, nie wiem, przebywanie w jakichś miejscach spektakularnych, jakichś ważnych kręgach, jakichś znanych i sławnych, wśród sławnych ludzi. Nie. Twój zbór. Kochaj swój zbór. Niechby Duch Święty to w Twoim sercu dzisiaj zaszczepił. Żeby to urosło w sercu. Mój zbór. Mój kochany zbór, mój dom duchowy, którym odbywam pielgrzymkę do Królestwa Niebieskiego. A jeśli jesteś człowiekiem, który nie należy do żadnego zboru, w imię Pańskie wzywam Cię, zdecyduj się, wybierz sobie jakiś dom, zadomów się tam, załóż gniazdo i bądź wierny temu gniazdu w dniach dobrych i złych. Jeśli masz taką tendencję, bo kiedyś tę furtkę otworzyłeś, bo to wystarczy raz otworzyć, coś się nie spodobało, a tu tam jest zbór i tam jest zbór i tam nawet mnie zapraszają, tu mi nie dają kazania głosić, a tam mój bracie, przyjdź, będziesz głosił w każdą niedzielę i tak dalej. Jeśli otworzyłeś sobie tę furtkę, bo wystarczy raz ją otworzyć, to potem już kusiciel nas przeciąga dalej i dalej. Postaw temu tam. W imię Pańskie powiedz koniec. Koniec. Będę wierny w dniach dobrych i złych jednemu zborowi. Będę w nim służył Panu. Będę towarzyszył braciom i siostrom. Będę ich budował. Tylko Duch Święty może to sprawić. Dlatego zdaję się na Ducha Świętego teraz. I proszę Was, byśmy powstali. I byśmy w takiej wyciszeniu serca mogli tak przed Panem jeszcze tę sprawę rozważyć. A jeśli ktoś będzie pobudzony, aby się pomodlić, nie chce nikogo naciskać ani podgrzewać atmosfery, bo to Duch Święty, gdy uczyni, to będzie to trwałe w naszym życiu. To też, jeżeli będziemy pobudzeni, jesteśmy pobudzeni, módlmy się. Zachęcam Was.